Cyprian Kamil Norwid. Jego definicja teatru, która jest nieprawdziwa naukowo, ale cóż mnie to obchodzi, że ona nie jest prawdziwa naukowo, taka etymologiczna zabawa. On powiada tak, teatr, te, atrium, atrium dei, przedsionek spraw bożych.
Radio Zachód przedstawia przedsionek spraw bożych. Reportaż Cezarego Galka.
Zamieszkę wspomnienia, ale oczywiście one wszystkie są żywe. Od szkoły podstawowej, od kościoła świętej Jadwigi, gdzie chodziłem jako ministrant, prowadzony za rękę przez mamę. Jeszcze siostra Elżbietanki, przedszkole było przy kościele. Tam się jeździło na rowerze, bo tam był fajny plac z kostką brukową. Tam się grało w kiczkę. Krótki patyczek wystrugany na ostro po dwóch stronach jak ołówek. I kawałek deski na ogół od skrzynki po rybach. Więc się grało w kiczkę, ale też się służyło do na przykład majowego nabożeństwa. Ale już jako młody człowiek, chłopiec, kombinowałem, żeby robić ciekawsze rzeczy niż tylko klęczeć przy ołtarzu. Tak wtedy mi się wydawało, że są ciekawsze. Do ognia się służyło po to, żeby na podwóreczku od zakrystii na tyłach kościoła świętej Jadwigi rozpalać ogień i potem z kadzidłem przychodzić tylko na ten moment, kiedy się okazało najświętszy sakrament. Więc takie elementy teatralności pewnej, jak teraz sięgam już zardzewiałą pamięcią w tę zamierzchłą przeszłość, było od samego początku. Makusyny, cyrk cudaków. Z wózkiem na węgiel się jeździło po podwórkach okolicznych, bo to teraz już w ogóle chyba nie ma. Znaczy Zielona Góra jeszcze jest takim miejscem, gdzie są ślady podwórek, okolice Drzewnej, tam była centrala rybna. Olbrzymi kopiec z trocinami, a pod tym był lód do konserwacji ryb, tereny zabawowe wspaniałe. Więc takim wózkiem na węgiel woziliśmy namiot. Ten namiot się rozstawiało na podwórku i tam się odbywało przedstawienie. Ja byłem dyrektorem Cyrku Cudaków i występowałem jako treser dzikich zwierząt. Oczywiście przez płonącą obręcz od rowera skakały dziewczynki jako dzikie zwierzęta. Po prawej na górze była cerkiew prawosławna. Dziadek tam był takim kościelnym, w związku z tym miałem dostęp do wszystkich takich przygotowań przed liturgią. Świeczuszki cienkie, śpiewy, ikony, to wszystko było magicznym i fascynującym światem dla młodego chłopca. No i z drugiej strony właśnie to, co wynikało z takiej aktywności podwórkowo-harcerskiej, te harcówki tak zwane, że znajdowało się jakieś stare piwnice albo gołębniki nieużywane i tam się zakładało, dzisiaj powiedzielibyśmy, klubiki. I tam też się przygotowywało kolejne pomysły na imprezy. Ta skarbnica dzieciństwa i wczesnej młodości właściwie definiuje taką domową, duchową rzeczywistość człowieka na lata późniejsze, jeżeli poświęca temu jakąś uwagę i namysł. Z tego pierwszego zaczynu rośnie duży człowiek. Także oczywiście jakoś podstawowe i decydujące były dla mnie te lata tu w domu rodzinnym spędzone. To dotyczy i tego, co moi rodzice, mój tatuś i mamusia wnieśli w nasz dom i w nasze wychowanie. To znaczy taka niedewocyjna, ale bardzo akuratnie przestrzegana liturgiczność życia. Znaczy, że rok był podporządkowany i to pamiętam, że w lecie jest nabożeństwo majowe, czerwcowe, że się uczęszczało, że nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ulicy obchodzono 1 maja, a 3 maja był ważnym świętem w domu, czyli Matki Bożej Królowej Polski, a jednocześnie Konstytucja. Pamiętam na przykład moment śmierci Stalina, kiedy wracałem ze szkoły i słyszałem syreny wyjące, to było przy ulicy Drzewnej, ja wracałem z Długi, ona chyba się nazywa, tam była szkoła podstawowa. U piekarza w oknie stał portret Józefa Stalina, przyjaciela dzieci, z czarną krepą. I to wydarzenie pamiętam jako wstrząsające w sensie takim zmysłowym. Znaczy skojarzenie tych syren, które wyły, i z tym jakimś dziwnym, czarno obleczonym portretem przyjaciela dzieci, w cudzysłowie. Oczywiście w domu było wiadomo, słuchało się radia Wolna Europa na przykład, co wtedy jeszcze na radioodbiorniku z okiem magicznym. To było takie zielone światełko, które się ruszało i zmieniało, w zależności od tego, czy się udało trafić w stację, czy nie. To magiczne oko było też takim znakiem, że się jest albo w pobliżu, albo daleko od tego, czego chce się słuchać. I to nie tylko w sensie fizycznym, ale też metafizycznym. Dom rodzinny, kościół i szkoła. To tak trwało aż do matury. Oczywiście to się zmieniało w takim wymiarze z infantylnego, robiło się coraz bardziej ambitne, jakieś przedstawienia w szkole średniej, wieczory poezji z muzyką, a ktoś tam tańczył i ja reżyserowałem. Aż przyszedł moment maturalnego okresu, pomagałem mojej koleżance, która była kiepska bardzo z chemii, a ja byłem niezły w chemii. Chodziło o to, żeby przechodząc z klasy do klasy siedzieć w tej samej ławce. Ale potem trafił się jakiś dwumetrowy koszykarz z technikum samochodowego i ja z tą chemią, bardzo dobrze przygotowany, zostałem sam. I z tej irytacji, buntu wygrałem olimpiadę chemiczną. No i w 1964 roku wyjechałem z Zielonej Góry, zacząłem na Uniwersytecie Warszawskim studia chemiczne, a też miałem dużo wolnego czasu, bo byłem niezły w tej chemii w związku z tą olimpiadą, w stosunku do moich kolegów, studentów pierwszorocznych. I kiedyś przechodząc Miodową, skręciłem do szkoły teatralnej, zobaczyłem, że jest ogłoszenie o egzaminach wstępnych. No tak dla kaprysu postanowiłem zaryzykować, no zdałem ten egzamin, zostałem przyjęty. Przez jakiś czas studiowałem równolegle chemię i wydział aktorski, potem jeszcze czteroletnie studia podyplomowe reżyserskie. No i tak to właściwie najkrócej z tej Zielonej Góry do Warszawy ta teatralność, czy moja pasja teatralna została przeniesiona. W szkole teatralnej w Warszawie jakoś tak mnie prowadził mój anioł stróż, że znowu trafiłem na fantastyczne osoby. Moim profesorem był Jan Świderski, świętej pamięci, wybitny polski aktor. Ale szczególną i ja uważam decydującą rolę w życiu takim wczesnoteatralnym odegrała pani profesor Rena Tomaszewska, która zmarła w dniu próby generalnej tryptyku rzymskiego. Dowiedziałem się o tym po powrocie do domu z próby generalnej. Odsłoniła coś, co w tym sensie wróciło jeszcze rykoszetem z Zielonej Góry, mianowicie etyki, znaczy moralnego myślenia w teatrze i w ogóle w życiu. Ona przestała występować w teatrze po wojnie, w ogóle nie grała już na scenie, w związku z tym, że jej męża, również aktora, zamordowano w Katyniu. Tylko zajęła się edukacją młodych pokoleń. Tych pokoleń mnóstwo wychowała. Janek Englert, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Krysia Janda, Zbyszek Zapasiewicz. To są wszystko uczniowie Reny Tomaszewskiej i o ile wiem, każdy z nich chętnie się do tego przyznaje i na nią powołuje. Ja z lubością oddawałem się ćwiczeniom głosu, śpiewając sobie na głos psalm. Więc miałem taką też opinię wariata, który zajmuje się rzeczami dziwnymi, mało potrzebnymi w tym zawodzie, ale jakoś fascynującymi i egzotycznymi. To samo dotyczyło muzyki, że Sasza Bardini, profesor Aleksander Bardini, świętej pamięci, na niego się mówiło Sasza. Ja go namówiłem, żeby zrobić seminarium poświęcone muzyce teatralnej. I ja byłem jedynym studentem, który był uczestnikiem tego seminarium, bo koledzy się znudzili po pierwszych zajęciach, a mnie to pasjonowało i bardzo dużo wtedy się nauczyłem. I ta szkoła muzyczna zielonogórska, to granie na skrzypcach, to, że czytałem nuty, wróciły dziwnie do mnie, Otóż było tak, że w 1968 roku marcowe wydarzenia, zdjęcie dziadów, to właśnie Andrzej Seweryn, Małgosia Dziewulska i ja, Ryszard Perry. Myśmy przygotowali ten transparent słynny, potem cytowany, żądamy dalszych przedstawień dziadów. Więzienie w 1968 roku, kiedy nie mogłem dostać książek, które chciałem dostać, koledzy, prawdopodobnie z ich punktu widzenia dla żartu, dostarczyli mi do celi, znaczy pocztą więzienną, partyturę Requiem Mozarta. I ja z tą partyturą tak zacząłem ją kartkować, wertować, ale jakoś tak się zżyłem, oczywiście ja wtedy jeszcze nie czytałem partytury, ale mówię o tym tylko dlatego, żeby powiedzieć, że te wydarzenia ciągle ku czemuś zmierzały i po wyjściu potem ja sam dokończyłem takiej edukacji przy pomocy paru moich przyjaciół, muzyków i paru książek, no, że zacząłem biegle czytać partyturę. Parę moich przedstawień teatralnych zostało przez cenzurę zdjętych, zwłaszcza od czasu, kiedy one były już bardzo wyraziste, jeżeli chodzi o to, co mnie interesowało, a interesowała mnie duchowość, mówiąc najogólniej. I właściwie już nie mogłem robić w teatrze. Był zapis i wiedziałem, że dyrektorzy mają z tym kłopoty, że no nie, Perytowi nie. Ale opera była takim miejscem, gdzie cenzura się nie rozpanoszyła. Przynajmniej nie miała może wyobraźni, że w operze również mogą być przedstawienia, które tego, o czym mówiłem wcześniej, dotyczą. I będąc jeszcze aktorem w Teatrze Współczesnym, byłem asystentem mojego przyjaciela Macieja Prusa, który robił Wiśniowy Sad z Haliną Mikołajską, wybitną aktorką, która już też nie żyje. Działaczką Solidarności, współtwórczynią koru. To było moje środowisko, żona Mariana Brandysa, wybitnego poety. To byli niezwykli ludzie, którzy jakoś wokół mnie się znajdowali lub których ja znajdowałem. I Maciej mówi, słuchaj, nie mamy pieniędzy, otwieram teatr muzyczny w Słupsku, może byś zrobił Mozarta, Bastien i Bastien. Jest taka operka Mozarta. I to był debiut operowy. Zaczęły się propozycje zagraniczne, zaczęły się prawdziwe kontakty ze światem operowym w Europie, w Niemczech, w Szwajcarii, we Włoszech, w Hiszpanii. Teatr La Fenice w Wenecji, gdzie wspaniale przez 2 miesiące gondolą na próbę, po próbie też gondolą do apartamenciku wynajmowanego przez Teatr La Fenice dla swojego reżysera. Tam robiłem Romeo i Julię Berlioza, no, rozkoszna muzyka i temat fantastyczny. Czy swoiste zwieńczenie tej mojej krnąbrności i oryginalności to była propozycja, jak pamiętam, miałem jakieś próby w operze kameralnej przed finałem festiwalu mozartowskiego pierwszego i pan portier tak się wysunął w drzwi i mówi, panie Ryszardzie, z Monte Carlo telefon. Ktoś tam mówił o tym, że ma propozycję dla mnie, że zrobił półsceniczną wersję Mesjasza, Händla. Ja pamiętam, że niezbyt elegancko odpowiedziałem, że półsceniczna wersja może być półreżyser i okazało się, że ta niefortunna propozycja półscenicznej wersji dotyczyła pewnej omyłki językowej z tamtej strony, że chodziło o przygotowanie, no i tutaj warto powiedzieć, z samym Serię Chudi Menuhinem, wersji inscenizowanej Mesjasza Händla, który jest oratorium, czyli koncertowo się to wykonuje. Oni widzieli, znaczy oni, agenci Menuhina z Monte Carlo, moje przedstawienie w Hanowerze Anioła Ognistego, zachwycili się w ten to sposób na 400-lecie, to był 1994 rok, czyli 400-lecie odkrycia Ameryki przez Kolumba. Ten Mesjasz podróżował po całym świecie. Serię Chudi Menuhin jako wybitny autorytet, skrzypek genialny i muzyk prowadził to od pulpitu dyrygenckiego, a ja wykonałem kształt tego przedstawienia, czyli inscenizowałem, reżyserowałem, wymyśliłem to wszystko. Najbardziej spektakularnym przeżyciem z Mesjaszem, z Menuhinem, związane było tak, że kiedy jeszcze jako aktor w Teatrze Współczesnym pojechaliśmy na festiwal do Moskwy, Radziecki Festiwal Współczesnych Sztuk Polskich, jeszcze Jasia Szczepkowska była wtedy w teatrze. No, krótko mówiąc, jesteśmy w Moskwie, mieszkamy w hotelu Rosja, mamy tam jakieś diety, wódka jest bardzo tania, ale ja kupiłem wtedy dużo płyt. I kupiłem też partyturkę Mesjasza, taką kieszonkową, bo były tanie, w Polsce tego nie było. Tam kosztowało 2 ruble 17 kopiejek. Po 16 latach z tą partyturką spotkałem się na pierwszej próbie z serii Hudi Menuhinem i to było w dniu moich urodzin. Jak się zorientował, bo tam mi zaśpiewali Happy Birthday, chór mi zaśpiewał, że są moje urodziny, zaprosił mnie na kolację po próbie. I wtedy mieliśmy okazję pogawędzić po raz pierwszy ja w moim życiu z mistrzem i opowiedziałem o tej partyturce. On to obejrzał, rzeczywiście tam były te 2 ruble 17 i na tej karcie, na której jest te 2 ruble 17, napisał mi wspaniałą taką dedykację od siebie z życzeniami w związku z tym naszym Mesjaszem, potem to miało jeszcze dalszy ciąg, ale z tąże partyturą byliśmy obaj z naszym przedstawieniem nie tylko w Rzymie, w Akademia Santa Cecilia, ale byliśmy na Kremlu, w Pałacu Zjazdów. W telewizorze, jak były transmisje ze zjazdu KPZR, to siedziały te amfiteatralne trybuny tych różnych bonzów partyjnych i w tle był duży profil Lenina. Otóż to w tej sali było, tylko że już nie było tego profilu Lenina, a na takiej górze złotej, która była właściwie w formie trójkąta i znaczyła jednocześnie i trójce, i wieczność, i wszystko, tam w czasie części drugiej pasyjnej wstawał krzyż. Ba mało tego, na afiszu było, i to potwierdzili miejscowi muzykolodzy, pierwoje i spalnienie w Rosji, znaczy prawykonanie całego Mesjasza w Rosji w ogóle, szczególnie w Moskwie i na Kremlu, ponieważ było lobby prawosławne wcześniej, a to utwór napisany przez Händla protestanta, więc się całości Mesjasza nie wykonywało w Rosji. Sumując tę całą anegdotę współczesną z zamierzchłą przeszłością zielonogórską, z muzyką, z tą partyturą za 2 ruble 17, z tą nonszalancką odpowiedzią, że nie mam czasu na półreżyserię. Ten Mesjasz z Menuhinem, to coś wyjaśnia. A tryptyk rzymski gdzieś był w tle, bo grając w Akademia Santa Cecilia w Rzymie, byliśmy akurat w przeddzień Triduum Paschalnego. Po wykonaniu Mesjasza zostaliśmy już w Rzymie i byliśmy na takiej prywatnej audiencji u papieża, u Ojca Świętego. Wtedy była mowa o tym wcześniej, co ja zrobiłem, że był Mesjasz, że było Rekwiem Verdiego, że było Stabat Mater Szymanowskiego. Ale Ojciec Święty, przechodząc tak koło nas, zrobił mi znak krzyża na czole i ponieważ ja na ogół na czarno się ubieram, byłem cały na czarno ubrany, miałem czarną koszulę, czarną muszkę, Ojciec Święty tylko tak odwrócił w moim kierunku twarz i ksiądz i poszedł dalej. Także nie dał szansy nawet na odpowiedź zaprzeczną. I ja z tą rozdziawioną gębą zostałem, z tym dziwnie brzmiącym czy wyrzutem, czy zaproszeniem. Ale Ojciec Święty ma też udział w pierwszym moim przedstawieniu, bo to była jego pierwsza wizyta w Polsce, 79 rok. I wtedy właśnie była propozycja Joanny Dark Honeggera. I ja pamiętam, że z Poznania po pierwszej rozmowie z dyrektorem Dondajewskim wziąłem partyturę do plecaka, pojechałem do Nowego Targu. Dotarłem nad ranem, czy tam w nocy jeszcze o brzasku. I kiedy Ojciec Święty się pojawił już na terenie liturgii, ja partyturę wyjąłem z plecaka i do dzisiaj mam poczucie, że on zrobił znak krzyża w kierunku tej partytury. Oczywiście w kierunku grupy ludzi, która tam stała. Ale mam prawo tak subiektywnie myśleć i przy tej myśli pozostanę.
Zdumienie. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu stępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd?
Ja lubię sięgać do sensów słów. I kiedy już tak się stało w moim życiu, że opera właściwie wypełnia je w sensie zawodowym, sprawdziłem, co znaczy słowo opera. Słowo po łacinie znaczy dzieło, ale także służba. I te piękne dwa sensy związały mi się w takie rozjaśnienie tego, czym to jest, czym ja się naprawdę zajmuję i bardziej świadomie chcę się zajmować. Znaczy służenie poprzez dzieło i właśnie pytanie komu. Gdyby nie to, że pojawił się Ojciec Święty jako Ojciec Święty, a przedtem jeszcze jako kardynał Wojtyła w moim życiu, kiedy jako reżyser i aktor teatru, który nazywał się Puławskie Studio Teatralne, które po studiach aktorskich założyłem z Małgosią Dziewulską, cośmy razem u tych dziadach demonstrowali. I tam byliśmy u kardynała Wojtyły w Krakowie, animując i prowadząc niejako taką sesję. On urządzał takie spotkania z ludźmi sztuki i nie tylko, i z filozofami w Pałacu Biskupim, co okno znamy, wszyscy pamiętamy z kolejnych pielgrzymek. I wtedy on nas przyjął. Ja pamiętam kardynała Wojtyłę, to był, ja wiem, 72 rok mniej więcej musiał być, jako kapłana w wytartej na łokciach jak dżinsy, w sutannie i na wysokości brzucha. Dopiero potem zrozumiałem, dlaczego tak jest, kiedy widziałem, jak podczas naszej sesji siedział i słuchając cały czas coś pisał przy biurku. Od krawędzi blatu biurka i od rąk opartych na biurku były te lśniąco wytarte rękawy i partia, że tak powiem, brzuchowa sutanny. Zwykła czarna sutanna kardynała Wojtyły. I wtedy miałem okazję po raz pierwszy z nim rozmawiać. Potem był ten wybór na Ojca Świętego, na papieża. Ale wtedy już zacząłem czytać. Pojawiły się w moim życiu na powrót tęsknoty, które związane były z domem rodzinnym, z byciem ministrantem, z taką bliskością życia religijnego i życia codziennego. Ja przestałem uprawiać zawód aktora, kiedy stwierdziłem w mojej pysze, że ani nie jestem Marlonem Brando, ani Jackiem Nicholsonem, a być poniżej tego, uważałem wówczas, to nie jest zajęcie godne dla mężczyzny. Znaczy, niech tam se inni się ścigają. A z drugiej strony i tak, idąc do szkoły teatralnej na wydział aktorski, wiedziałem, że mnie bardziej interesuje reżyseria niż aktorstwo. Przychodzi Środa Popielcowa tego roku. Wróciłem z jakiegoś turnę z operą kameralną, z Mozartem, to była Szwajcaria, Niemcy, coś tam jeszcze. I w telefonie, w tak zwanej sekretarce automatycznej, mój znajomy ksiądz, którego poznałem, Łewy Błaszczyk, przywołuje jakąś dziwną datę, mówi: pozdrawiam pana, mówi ksiądz Wojtek Drozdowicz, przypominam, że już niebawem jest 6 marca i najlepsze życzenia z okazji z tej daty. Ja myślę sobie, no, moje urodziny 9 marca, coś się duchownemu pomyliło, no ale trudno, nieważne. Jest Środa Popielcowa 5 marca. Ale pamiętam, że z księdzem Wojtkiem, będąc z Ewą, oni pokazywali mi podziemiaka medulskie, żeby może jakieś przedstawienie kiedyś tam zrobić, że niebawem się powinien pojawić ślad tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, bo przez moich szpiegów kościelnych wiedziałem, że to już jest napisane i że może tym by się warto zainteresować. Minął ten czas, ten telefon, wracam z kościółka, znowu telefon, to mam już głowę posypaną popiołem, bo to Środa Popielcowa. Ksiądz Wojciech Drozdowicz mówi: mam. Ja mówię: co ksiądz ma? No mam to. No wtedy się okazało, że udało mu się na dzień przed oficjalną publikacją i premierą w Krakowie i w Warszawie, bo 6 miała być oficjalna, miał egzemplarz tryptyku rzymskiego. Przyjechał do mnie, do mojego mieszkanka na rynku Nowego Miasta i z triumfalnym uśmiechem wręcza mi jeszcze w folię zawinięty ten egzemplarz. Ja mówię, no i co? Ja mówię, no nie wiem co, muszę przede wszystkim przeczytać, potem zobaczymy. No to, że za parę godzin on wpadnie.
Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty, czy podobnie jak ty. Pozwól mi się tutaj zatrzymać, pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco stępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens.
Przeczytałem raz, przeczytałem drugi, przeczytałem po trzykroć wtedy ten tekst. Przyjechał do mnie z Ewą Baszyk, już było około 11 w nocy, no i oboje z pytaniem co. Ja mówię, że to jest porażający tekst, coś takiego mniej więcej powiedziałem, że właściwie bardzo mi bliski, że trzeba to przedstawić. No ale kiedy, gdzie? Ja mówię, ja mogę to przedstawić sam. Znaczy powiedziałem tak, nawet nie myśląc o tym szczególnie. Krótko mówiąc, planowaliśmy, że to będzie gdzieś po Wielkiej Nocy, ale okazało się z mojego kalendarza wyjazdu, że właściwie jedyny sensowny termin, i się okazuje oczywiście opatrzność, najlepszą pomocą jest w takich razach 16 marca, pierwsza niedziela papieska, czyli 16 data wyboru, prawda? Każdy 16. Robimy premierę światową i to było 10 dni po opublikowaniu tekstu. Stąd ten pośpiech. Powiedziałem, że chcę ławkę, starą ławkę szkolną. Taką, jak pamiętam, z mojej szkoły w Zielonej Górze właśnie. Z dziurą na kałamarz, blat, oparcie z tyłu. Więc ta ławka szkolna, ksiądz Wojciech załatwił tę ławkę, gdzieś wydobył z jakichś magazynów wypożyczalni scenografii telewizyjnej w Warszawie i Fundacja Ewy Błaszczyk, bo Ewa Błaszczyk, moja przyjaciółka, jej mąż Jacek Janczarski, też mój przyjaciel, nieżyjący już od chyba 4 lat, jej córeczka, mniej więcej pół roku po śmierci Jacka, popijała lekarstwo. Przy Ewie i przy takiej oddanej bardzo opiekunce, także byli w domu dorośli. Zachłysnęła się tą szklanką wody, popadła w śpiączkę i do dzisiaj to już jest chyba ponad 3 lata. Jest w stanie śpiączki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ewa została sama z tą sytuacją. Heroicznie się zachowuje, walczy cały czas o to dziecko. Oczywiście drugie też się rozwija, oddzielone od swojej siostry bliźniaczki. No to po prostu nie ma co na to, o tym opowiadać. Człowiek wrażliwy i z wyobraźnią rozumie to bez słów, co to jest za obowiązek i wyzwanie. I Ewa, która była zaprzyjaźniona z księdzem Wojtkiem, założyli wspólnie fundację A Kogo się nazywa, ponieważ ja pamiętam, Ola jak była mała, już mówiła, i jak jej było smutno albo coś jej się nie podobało, to jak się pytała, a czemu jest jej smutna, a kogo to obchodzi, mówiła. To A Kogo zostało jako nazwą fundacji. I ja po tych 25 latach niewystępowania publicznie jako aktor, tak zawołany byłem przez ten tekst Ojca Świętego. Zawołał mnie od samego środka i od samej istoty, że tak powiem, mnie samego, co dzisiaj wiem wyraźniej i mogę o tym spokojniej mówić, ale wtedy to wiedziałem, że to jest lekcja dla mnie. I że słowo lekcja, które mi się kojarzy z dzwonkiem w szkole 45 minut i że byłem zawsze nieprzygotowany dostatecznie, i że moja mama mnie zaprowadziła do szkoły na pierwszą lekcję za rękę w Zielonej Górze, że tam była ławka z dziurą na kałamarz i ta ławka chciałem, żeby była tutaj, że tryptyk rzymski trwa 45 minut, że to jest lekcja, której udziela Ojciec Święty, człowiek, poeta, Polak, że chce to przedstawić, że nie chce z tego robić przedstawienia, że ja to będę reżyserował z jakimś aktorem i teatralnie to wspomagał szczudłami kunsztu teatralnego. Że to, z czym się tu trzeba zmierzyć, to jest z własnym człowieczeństwem, które trudno w ogóle w wymiarze określić autora przez duże A, Ojca Świętego, że to musi być w żywym kontakcie z człowiekiem, jak było w szkole z nauczycielem. I że ta ławka, którą sobie teraz prosiłem przypomnieć, jest taką ławką w szkole u Ojca Świętego, który co prawda nie jest obecny fizycznie jako nauczyciel, ale ten jego podręcznik leży na ławce i od tego zaczynam, kiedy się zaczyna ta lekcja.
Źródło. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu. Leśny strumieniu. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość. Ożywczą świeżość.
W tym sensie spokojnie i bez ostentacji powiedzieć mogę, że to jest najważniejsze przedstawienie w tak zwanym życiu artystycznym. Jest kulminacją mojej dotychczasowej drogi. Nie wiem, gdzie mnie dalej wydarzenia zaprowadzą i opatrzność poprowadzi. Ja się z tym tekstem utożsamiam. Ja z tej Zielonej Góry jakoś jestem dumny, że tu się wszystko zaczęło i że w tym kościółku świętej Jadwigi, który teraz jest odnowiony 5-6 lat, przecież komu się chce wstawać, jak jest jeszcze ciemno na dworze? To pamiętam, stałem w łóżeczku, to mamusia mi zapinała pończochy i potem się szło do kościoła. I ten ziąb dzwonka, który właśnie przymarzał, te witraże, troszkę troszkę obce, dziwne, ale jakieś piękne. Ta łacina, która teraz wróciła, ministrantura przecież po łacinie była, te łacińskie teksty w tryptyku rzymskim. To jest jeden taki wątek. Potem te warszawskie kościoły, może na początku pomijane, potem już gwałtowna chęć powrotu i radość, teraz mieszkanie, które jest w pobliżu kościółków, mam właściwie z okna do kościoła świętego Kazimierza, do świętego Benona, do Najświętszej Marii Panny, a za plecami jeszcze jest święty Franciszek. Szczęśliwy, że słyszę kampanulę, dzwonek na Angelus czy na Jutrznię. To są dźwięki, które ja lubię. To są dźwięki mojego dzieciństwa. I to wszystko jest taką drogą syna marnotrawnego, tego z Rembrandta, genialnego obrazu, który za parę dni będę miał okazję obejrzeć, kiedy polecimy do Petersburga, że te wszystkie elementy i Ojciec Święty, który się pojawił w moim życiu jak taki żagiel, który uratował tę łupinkę z jakiegoś sztormu i szkwału, w jakim ona się znalazła, on oczywiście jako i znak, i ten, który wziął za rękę. Dom rodzinny, dziadkowie, szkoła muzyczna, makusyny, opera i ta partytura w celi więziennej po 68 roku. Mesjasz na Kremlu, czy Mesjasz w Santa Cecilia, Akademia Santa Cecilia w Rzymie, że jak się stamtąd wychodzi, to w prawo już 100 kroków jest Bazylika Świętego Piotra i byliśmy tam z mamusią u Ojca Świętego na prywatnej audiencji. Ale dlatego powiadam, że ja się z tym tekstem utożsamiam, że ja nie potrafię tego napisać, ale po to jest sztuka, że ona potrafi to, czego nie potrafimy. I ona pomagać ma. Kiedyś w liście do artystów Ojciec Święty powiedział rzecz szokującą o powołaniu artystów. Jest być jak pies liżący rany Łazarza. Radykalność tego obrazu i swoiste obrzydzenie, które jednak dotyka, no jak lizać rany, no to obrzydliwe. Ale ten ewangeliczny obraz, który Ojciec Święty przywołuje jako wzór powołania artysty, że powołaniem artysty jest lizać rany ludzkości, lizać, nie zaklejać plasterkami, nie przypatrywać się, jak to jest okropne i tę okropność przekazywać, ale lizać, to znaczy próbować pomóc odpowiedzialnie.
Przedsionek Spraw Bożych. Był to reportaż Cezarego Galka. Wykorzystano fragmenty tryptyku rzymskiego Jana Pawła II za zgodą wydawnictwa Świętego Stanisława. Czytał Wojciech Czarnota. Radio Zachód, kwiecień 2003.